Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No to witam kochani w nowym roku. Pan Bóg daje nam nowy czas. Na razie ten czas jest przed nami zakryty i choć dużo o tym czasie nie wiemy, to wiemy to, co jest najważniejsze, że Pan Bóg przez ani jedną sekundę w tym czasie, który się rozpoczął i który nas czeka, nie zostawi nas bez swojej miłości. To jest najważniejsze, to właściwie wystarczy. Nic więcej nie trzeba wiedzieć, a reszta będzie się działa w odpowiednim czasie. I kiedy tak myślałam, jaki by temat wziąć na to spotkanie, no to nie sposób w okresie Bożego Narodzenia nie pomyśleć o świętym Józefie. I do świętego Józefa się nie zwrócić. No byłoby to głęboko niegrzeczne, żeby nie powiedzieć jakoś nawet takie pozbawione wiary. Wiem, że marzec jest poświęcony świętemu Józefowi, ale myślę, że ten czas też jest bardzo dobry, żeby zbliżyć się do świętego Józefa, przyjrzeć się jemu, poprosić go o to, żeby pozwolił nam się troszkę chociaż bardziej poznać i żeby w jakiś sposób opowiedział nam i ukazał, czego możemy się od niego nauczyć. No bo święci są nam dani w Kościele po to, żebyśmy się od nich uczyli. I mówimy, że w Kościele Maryja jest pierwsza wśród zbawionych, a Józef jest pierwszy wśród świętych. I w tym jest też ukryta głęboka mądrość. Nie byłoby świętej rodziny bez świętego Józefa. Niezaprzeczalnie ma on niezwykłe zadanie do spełnienia. I jest tak dziwnym świętym, że nie mówi nam ani słowa. Ale więcej mówi tym, kim jest, tym, jak żyje, niż gdyby zdołał to wyrazić słowami. Ale najpierw może troszkę z takiej najnowszej historii o świętym Józefie. 8 grudnia 1870 roku na zakończenie Soboru Watykańskiego I papież Pius IX ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła i zrobił to na prośbę ojców soborowych, którzy przeczuwali, że dla Kościoła nadchodzą bardzo trudne czasy i jest Kościołowi, czyli nam, potrzebny potężny patron, taki mocarny święty, który da radę Kościół ochronić. I los padł na Józefa. A właściwie bez losowania, tylko świadomy wybór. Później papież Pius XII, który bardzo mocno zajmował się kwestią robotników, bo to był ten czas takiego rozkwitu klasy robotniczej, ogłasza świętego Józefa patronem robotników. Jan Paweł II przypomniał nam, że Józef otrzymał to zaszczytne zadanie bycia opiekunem Zbawiciela świata. No, jaki to paradoks, nie? Człowiek opiekował się Zbawicielem świata. A papież Franciszek tak się zapatrzył w świętego Józefa, że niedawno ogłosił nam rok świętego Józefa i mieliśmy cały rok się temu świętemu przypatrywać, prosić go o szczególne wstawiennictwo. Zrobił to papież w obliczu pandemii kończącej się. I jednocześnie napisał list, w którym jakby opisał swoją relację ze świętym Józefem i to, czego jego święty Józef uczy. List zaczyna się od słów patris corde, to znaczy ojcowskim sercem. Już w pierwszym słowach tego listu papież Franciszek mówi nam, jakie serce ma Józef, jakim sercem ukochał Zbawiciela, i jakim sercem święty Józef kocha nas, czyli Kościół. A tak nawiasem rzecz ujmując, to jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości pod wpływem głupich wypowiedzi w internecie, że papież Franciszek jest niedobrym papieżem, to niech bardzo wnikliwie przeczyta ten list. On ma tylko 9 stron, to nie zajmie dużo czasu. A przyrzekam, że jeśli ktoś go przeczyta z zaangażowanym sercem i rozumem, to wszystkie głupie wiadomości na temat papieża Franciszka natychmiast od siebie oddali. List jest przepiękny. Pokazuje w ogóle piękną teologię i piękne myślenie papieża na temat nie tylko świętego Józefa, ale Jezusa Chrystusa i zbawienia świata. Ale to tylko tak nawiasem mówiąc. No więc kim jest święty Józef? W Piśmie Świętym święty Józef jest wspomniany tylko kilka razy. Jest chyba 20 kilka zdań na temat świętego Józefa. Nie? A Pismo Święte jest takie. On nie mówi ani słowa, ale wiemy wszystko, co potrzebujemy wiedzieć na temat świętego Józefa, żeby też odkryć głębię jego świętości i żeby pójść na lekcję do świętego Józefa. No ale zanim będzie lekcja, to zobaczmy, kim jest nasz nauczyciel, czyli święty Józef. O świętym Józefie w Nowym Testamencie pisze Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści. O tyle są ciekawe te ich relacje, że Mateusz jest rodowitym Izraelitą, a Łukasz, tradycja nam mówi, że był Grekiem. I on jakby tak do końca nie zna też tradycji Izraela, więc na inne rzeczy trochę zwraca uwagę. Wiemy o Józefie, że był skromnym cieślą, że był zaręczony z dziewicą Maryją i jest nam przedstawiony jako człowiek sprawiedliwy. Człowiek sprawiedliwy to często jest też w Piśmie Świętym synonimem określenia człowiek święty. Jest zawsze gotowy na wypełnienie woli Bożej objawiającej się w prawie Bożym, no bo jest rodowitym Izraelitą. W 4 snach poznaje wolę Bożą. Po długiej i trudnej podróży z Nazaretu do Betlejem zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej nie było dla nich miejsca. Był świadkiem oddawania czci Jezusowi narodzonemu przez pasterzy, przez magów i tych, którzy reprezentowali Izraela i pogan. Co więcej, wiemy jeszcze o Józefie, że zgodził się według prawa żydowskiego przyjąć ojcostwo względem Jezusa. A wiemy to między innymi dlatego, że anioł mu powiedział, że Jezusowi nada imię Jezus. A nadanie imienia czyniło kogoś ojca odpowiedzialnym za to dziecko. W świątyni 40 dni po narodzeniu Jezusa Józef razem z Maryją ofiarowuje dziecię Panu i też słucha ze zdumieniem proroctwa Symeona. Tego proroctwa, które odnosi się do Jezusa i do Maryi. Aby bronić Jezusa przed Herodem, ucieka do Egiptu, przyjmuje los emigranta. Tam jest obcy. Potem znowu ma sen, w którym anioł nakazuje mu iść i zamieszkać w Nazarecie, chociaż Józef chciał wrócić do Judei, do Betlejem, skąd pochodził. Ale pokornie przyjmuje to polecenie. Pokornie nie tylko dlatego, że to jest zmiana w jego myśleniu, ale dlatego, że Betlejem to było miasto, które miało jakieś znaczenie. A Nazaret to była dziura zabita dechami. o której później się dowiadujemy, że żaden prorok nie może być w Nazarecie i że nic dobrego nie ma z Nazaretu. Tak w cudzysłowie, to tak jakby mu anioł powiedział, że idź zamieszkaj na końcu świata w takiej dziurze, o której w ogóle świat nic nie będzie wiedział. Tam jest tylko szaro, pusto, nudno, tam nic nie ma. Taka przestrzeń, w której nie ma żadnej wartości. Ale Józef idzie. Później, co jeszcze jest ważne? Przepraszam, bo to zapomniałam dodać przy Egipcie. Że kiedy Józef też dowiaduje się, że ma iść do Egiptu, to jest bardzo istotne. To jest też dla niego przeraźliwie trudne. Bo po pierwsze ma wrócić do ziemi niewoli ojców, ma iść do kraju pogan i ma zamieszkać tam, gdzie nie ma świątyni jedynego Boga. Dlaczego to jest takie ważne, to nam się wyjaśni za chwilę. A potem, kiedy wraca i odbywają pielgrzymkę z 12-letnim Jezusem do Jerozolimy, do świątyni, Jezus im ginie. I z bólem serca razem z Maryją go szuka i znajduje w świątyni. A potem wracają do Nazaretu i Jezus jest im posłuszny przez ponad 20 lat. Takiego mamy nauczyciela. I czego nas ten nauczyciel uczy? Ten nauczyciel nas uczy najpierw wiary i przyjmowania z wiarą Słowa Bożego. I spójrzmy najpierw na pierwszą sytuację Józefa. Dowiaduje się, że jego żona Maryja jest w ciąży. To jest sytuacja, która napawa go przeraźliwym lękiem. Jest dla niego bardzo trudna, bo dowiadujemy się, że to jest człowiek sprawiedliwy, czyli taki, który żyje zgodnie z prawem Izraela. I co powinien zrobić według prawa? Powinien wydać na Maryję wyrok, wywlec ją na dziedziniec Nazaretu, czy Betlejem, i ukamienować. Pierwszy powinien rzucić kamieniem. Był mężem sprawiedliwym. Tego wymagało od niego prawo Boże. Ale on Maryję kocha. I następuje w Józefie walka. Duchowe, wewnętrzne zmaganie pomiędzy rozumieniem Bożego prawa, a pomiędzy rozumieniem, czym jest miłość. I co to znaczy być sprawiedliwym? I czy naprawdę zawsze najwyższą formą sprawiedliwości jest wypełnienie prawa? I Józef w jakiś sposób czuje, że nie. Dlatego jakby w pewien sposób chce uciec. Może i jakoś wziąć winę przez to na siebie, ale nie doprowadzić do tego, żeby Maryja została ukamienowana. I wtedy zjawia mu się we śnie anioł. I mówi: Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I dalej przytacza anioł słowa z księgi proroka Izajasza, że niewiasta pocznie i porodzi syna. I kiedy Józef słyszy te słowa, chociaż we śnie, ale kiedy się budzi, przyjmuje do siebie Maryję. On w tym lęku, w tym zmaganiu wewnętrznym, w tym bólu, słucha słowa, przyjmuje Słowo Boże i je wypełnia. I to są pierwsze rzeczy, których uczy nas Józef. Słuchać Boga, słuchać Jego słowa, nawet w lęku, nawet w trwodze, ale słuchać słowa Boga, przyjąć je i je wypełnić. I wypełnia je bezkompromisowo. I mija lęk Józefa. Nie dlatego, że on się poczuł silny, ale dlatego, że dał wiarę Słowu. I Słowo jakby dało mu światło na sytuację, w której się znalazł. Jakby Słowo Boże przeczytało mu tą sytuację, objaśniło, wytłumaczyło, co się dzieje. I tego nas uczy święty Józef. Kiedy doświadczasz lęku, kiedy przechodzisz przez codzienność, taką szarą, taką nudną, taką czasem by się mogło zdawać nic z nieznaczącą, z ciągłym, nudnym powtarzaniem tego dnia, każdego dnia tych samych najprostszych czynności. I zdaje się, że nie robisz w życiu nic ważnego, nic, co miałoby sens. Jeśli tam wprowadzisz Boga, to wszystko nabierze największego znaczenia i największego sensu. Dlaczego? Dlatego, że w tą szarzyznę, w to bez znaczenia wstąpił sam Bóg. I sam Bóg zgodził się być nazwanym Jezusem z Nazaretu. Czyli Jezusem z tego miejsca, które nie miało żadnego znaczenia. Co więcej, Jezus zgodził się być synem człowieka, który nie miał żadnego znaczenia. Bo jakie znaczenie w społeczeństwie miał jakiś tam cieśla z pipidówy pod tytułem Nazaret? No żadne. Potem, kiedy Jezus zaczyna nauczać, ludzie dziwią się mądrości, jaką ma Jezus i mówią, skąd on to ma? Przecież on jest tylko synem cieśli. Ludzie nie rozpoznali, kim był Józef. Jego życie było całkiem zakryte przed innymi. Papież Franciszek w tym liście o świętym Józefie napisał takie zdanie, które mnie po prostu urzekło. Że Józef to jest taki święty, który uczy porażkę przekuwać w szansę. I zobaczcie, można by powiedzieć, że tak wygląda to po zewnętrznej, jadąc, że życie Józefa jest porażką. No bo jest ojcem, nie będąc ojcem. Ma żonę i nie może z nią żyć jak z żoną. Ma syna, który w pewnym sensie nie jest jego synem. Pochodzi z Betlejem, a musi mieszkać w Nazarecie. No co mu się udało, tak po ludzku? No nic. Ale po Bożemu udało mu się wszystko. Bo posłuchał Boga, uwierzył Słowu Boga i za tym Słowem poszedł. I raz jeszcze wrócę do tego tematu sprawiedliwości i miłości. To jest też bardzo ważne zagadnienie w naszym życiu. zwłaszcza w takim świecie, w jakim żyjemy teraz, kiedy przez różne media, w różny sposób jest nam gdzieś wsączane do głowy, jest w nas wpisywana taka swoista racja, że należy nam się szacunek, uznanie i żeby było jasne, to nam się należy, ale nie zawsze to jest najważniejsze. I czasami w imię miłości trzeba z tego zrezygnować. Trzeba z tego zrezygnować. Dlaczego? A między innymi dlatego, że Józef Święty uczy nas takiej postawy, którą nazywamy darem z siebie. Nie ofiarą z siebie, tylko darem z siebie. Nie? Bo jak ofiara z siebie, to można być ofiarą losu. Albo jak tak człowiek się przejmie tym, że ma siebie ofiarowywać, nie? To się może tym tak szybko zmęczyć i stać się smutnym w tym i zgorzkniałym i mieć pretensje do świata. Ale dar z siebie to jest zupełnie co innego. Józef względem Boga, Jezusa i Maryi czyni całkowity dar z siebie. I ten dar, to że czyni siebie darem, czyni go w pełni szczęśliwym. Józef jest szczęśliwy. Dostąpił takiego szczęścia, jakiego nie dostąpił żaden inny człowiek. Żyje 24 godziny na dobę w żywej obecności Jezusa i Maryi. Bóg tak mu zaufał, że w postaci dziecięcia Jezus całkowicie wydał się pod opiekę Józefowi. Całkowicie. Co więcej, zauważcie proszę, że Bóg tak Józefowi zaufał, że w chwilach, w których życie maleńkiego Jezusa jest zagrożone, Pan Bóg nie czyni wielkich cudów. Nie, nie stawia anioła z mieczem ognistym przed żołnierzami Heroda. Nie ułatwia im drogi do Egiptu. Nie zmienia rzeczywistości. Nie stawia pałacu zamiast stajenki. Jakby z jednej strony Bóg nic nie ułatwia. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zna serce Józefa. I Bóg wie, że Józef tak bardzo kocha, że zupełnie siebie ofiarowuje. A jeśli ktoś czyni dar z siebie, staje się człowiekiem w pełni twórczym, pomysłowym, działającym, mającym pomysły, jak to rozwiązać, szukającym drogi. To nie inteligencja czyni człowieka twórczym w sensie czynienia dobra dla innych, ale taka postawa miłości, którą nazywamy darem z siebie. I nie zapominajmy, że Jezus jako dziecko w porządku natury uczył się od swoich rodziców i tej pomysłowości czynienia daru z siebie jako człowiek Jezus uczył się od Józefa. To od Józefa Jezus uczył się pokonywać lęki, bo Jezus przyjął całą naszą naturę, więc jako dziecko, jako później dorastający też się bał. Wiemy, że się bał w Ogrodzie Oliwnym. Tak bardzo się bał, że pocił się krwią. Ale miał za ojca Józefa. I od Józefa wcześniej uczył się pokonywać zmęczenie, lęk, obawy, różne ograniczenia. Bo Józefa miłość, czyli dar z siebie, uczyniła osobą twórczą, duchowo i wewnętrznie twórczą. Józef jest nazywany mistrzem życia duchowego. Cudowna to nazwa, pasuje. I gdybyśmy znowu patrzyli na drogę wiary Józefa, to za świętym Janem możemy powiedzieć, że w wielu momentach to jest noc ciemna. On nie wie. Nie wie, nie rozumie. Szuka. Ale jednocześnie Józef, przez to, że czyni dar z siebie, jest skupiony na Bogu przez tą wewnętrzną otwartość i tą postawę, to jednocześnie Józef jest cały czas pełen nadziei i ufności. I dlatego Józef, który uczy nas właśnie takiej drogi życia wewnętrznego, uczy nas nie takiego życia duchowego, które za wszelką cenę szuka zrozumienia i wyjaśnienia, ale uczy nas takiego życia duchowego, które przyjmuje i akceptuje to, że Bóg nas prowadzi w pewnej tajemnicy. I że moją rzeczą nie jest rozumieć, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ale moją rzeczą jest kochać i z zaufaniem czynić dar z siebie. Dar. Nie ofiarę. Dar. I zobaczcie, to wychowanie, jakie Józef daje Jezusowi, ma na pewno jakieś też odzwierciedlenie w tajemnicy Eucharystii. Że Jezus tak bardzo czyni dar z siebie i jest taki twórczy w tym, tak głęboko pomysłowy, jeśli można się tak wyrazić, że znajduje tak cudowny sposób, tak ukryty, tak tajemniczy, żeby zostawić nam siebie na zawsze, ale w takiej postaci, która nie będzie nas przerażać, nie będzie wzbudzać w nas lęku, ale będzie prowadzić serce do czułej miłości. Bo Józef jest też opiekunem czułym. I te dwie tajemnice, tajemnice Jezusa w żłóbku i tajemnice Jezusa w Eucharystii są związane z ogromną czułością. Czułością, którą Bóg nam daje, bo trzeba bardzo czule kogoś kochać, żeby przyjąć taką postać, w której całkowicie się komuś wydaje. Zgadzam się, że może zrobić ze mną, co zechce, ale przyjmuję taką postać, która nie wzbudza lęku, a jednocześnie Bóg pragnie naszej czułej miłości. Na tyle czułej, na tyle delikatnej, że w końcu zrozumiemy, że do Boga, i to jest ogromny paradoks miłości Pana Boga, prowadzą nas nie tylko nasze dobre czyny, ale że do Boga prowadzi nas nasza kruchość, nasza słabość, a nawet nasz grzech. Papież napisał takie zdanie w tym liście, że te zdanie wam przeczytam dokładnie, żeby, broń Boże, czegoś nie zniekształcić. Papież napisał tak. Historia zbawienia wypełnia się w nadziei wbrew nadziei. Poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie. Podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Paweł mówi, aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy Duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Może dlatego Jezus w Eucharystii jest taki kruchy, żeby nam okazać całą czułość i całe zrozumienie naszej słabości i naszej czułości. A Józef był dla Jezusa ojcem czułym. Dalej, czego nas uczy jeszcze Józef? Uczy nas przyjmowania życia takim, jakim jest, a nie jakim byśmy sobie chcieli wymarzyć. Przyjmuje Maryję, która w oczach ludzi jest zniesławiona. W najgorszy sposób możliwy na tamte czasy. I kocha ją czystą miłością. A miłość czysta to jest miłość, która nie osądza, nie podejrzewa, nie potępia i nie oskarża. Kocha ją miłością czystą. I czego nas uczy Józef w tym? I w tym całym jego przyjmowaniu życia nie takie, jakie chciałby mieć, ale jakie mu układał Bóg, w niwecz krusząc jego plany. Królewski potomek rodu Dawida nie może mieszkać w Betlejem. No samo to wystarczy. Tylko mieszka w tej dziurze w Nazarecie i on to przyjmuje. i czego nas przez to uczy? Że Bóg jest z nami tam, gdzie dzieje się realizm naszego życia, a nie gdzie dzieją się nasze marzenia czy nasze własne wyobrażenia. I lepsza jest nawet najtrudniejsza rzeczywistość, jeśli przeżywam ją zgodnie z wolą Bożą. Bo jeśli ją przeżywam zgodnie z wolą Bożą i mam świadomość tego, że Bóg jest ze mną, to moje życie nawet na dnie piekła byłoby szczęśliwe, jeśli Bóg by tam był. Ale tam, gdzie Boga nie ma, bo uciekam przed Nim, to nawet jakby ktoś żył w złotych pałacach, będzie głęboko nieszczęśliwy, bo będzie niespełniony. I czego jeszcze uczy Józef? No, uczy nas pracy. Zwyczajnej, szarej, prostej, ale wykonywanej z wielką miłością. Ze względu na Boga. O tym fantastycznie pisze Jan Dobraczyński w takiej powieści Cień Ojca. On to kapitalnie opisuje, jak Józef był zachwycony drewnem, jak go fascynowało to, jak się tam te słoje układają, jakby brał udział w tym stwórczym akcie Boga przez to. Ale mamy też takich świętych, którzy bardzo naśladowali Józefa w takiej rzetelności pracy, zwyczajności. Zazwyczaj na przykład błogosławioną Karolinę Kłuskównę kojarzymy z jej śmiercią męczeńską w obronie cnoty czystości. I słusznie. Ale ona wiodła naprawdę przedtem święte życie. I w takich wspomnieniach o niej doczytałam się między innymi tego, że ona z miłości do Pana Boga, podejmując to z dobrą intencją, zawsze starała się bardzo solidnie wykonywać pracę. Chodziła na zarobek, bo jej rodzina była bardzo biedna. I taka kobieta, do której chodziła na zarobek, wspomina, że zawsze na koniec dnia jej płaciła za tą pracę. I któregoś dnia Karolina jej mówi, że ale ja dzisiaj mogę wziąć od pani tylko połowę pieniędzy. Ona mówi, no ale dlaczego? Przecież normalnie pracowałaś tyle godzin, co zawsze. Ona mówi, tak, ale dzisiaj mnie bardzo bolała głowa i pracowałam wolniej niż zawsze. I pozwólcie, jeszcze macie troszkę siły, że wam przeczytam dzisiaj pewien fragment z takiej fascynującej książki. To jest taki jakby dziennik duchowy ojca Waltera Ciszka, jezuita już teraz w świętej pamięci, który wiele lat przeżył w sowieckich łagrach, bo miał takie marzenie, żeby jechać ewangelizować Rosję. No i tak mu Pan Bóg to marzenie spełnił, że wylądował na Syberii w łagrach. Posłuchajcie takiego pewnego jego rozważania, wspomnienia na temat pracy. Po kilku latach spędzonych na Łubiance w samotności został skazany na obozy pracy w Syberii. Był posyłany do najgorszej, najtrudniejszej, najbardziej wyczerpującej pracy. Pisze tak. Zatem w tamtych latach poznałem pracę od jej najgorszej strony. Brutalną, degradującą, odczłowieczającą. Jak już wspomniałem, dużo o niej myślałem. Dużo się też modliłem. Czym była dla mnie wówczas praca, jeśli nie karą, przekleństwem? Zaprawdę w pocie czoła będziesz chleb swój spożywał. W dodatku było tak mało chleba. Co było uszlachetniającego w mojej pracy? Nie miałem nawet satysfakcji, którą mógł czuć ojciec lub matka, zmęczeni zapewnieniem pożywienia i odrobiny komfortu swojej rodzinie. Nie miałem poczucia wyzwania, ofiary z samego siebie czy patriotyzmu, jakie mógł mieć obywatel Związku Sowieckiego, który zgłosił się na ochotnika, żeby przepracować rok lub dwa lata w dziewiczej krainie, zostawiwszy za sobą rodzinę i wszystko, co dla niego drogie. Nawet moja praca sama w sobie dawała niewiele powodów do dumy. Były to najbardziej podstawowe, najzwyklejsze zajęcia, nie wymagające żadnych umiejętności ani pomyślunku, a jedynie silnych pleców i słabej głowy, jak mawialiśmy. A jednak na swój sposób byłem z mojej pracy dumny i wykonywałem ją najlepiej, jak potrafiłem. Pracowałem każdego dnia do granic możliwości i na tyle, na ile w tych warunkach pozwalały mi zdrowie i wytrzymałość. Dlaczego? Ponieważ postrzegałem tę pracę jako wolę Boga dla mnie. Nie budowałem Nowego Miasta na Syberii dlatego, że chcieli tego Stalin czy Chruszczow, ale ponieważ pragnął tego Bóg. Moja charówka nie była karą, lecz sposobem dążenia do zbawienia, w lęku i drżeniu o zbawienie. Nie była też przekleństwem. Nawet najbrutalniejsza, najprostsza praca, jaką wykonywałem, stanowiła drogę do Boga i być może także sposób pomagania innym w tej samej drodze. Dlatego nie mogłem patrzeć na nią jako na poniżającą. Uszlachetniała mnie, gdyż jak ufałem, otrzymałem ją z rąk samego Boga. W tym czasie to była Jego wola dla mnie. To była Jego wola dla mnie. I to jest tajemnica przeżywania pracy przez świętego Józefa i tego też uczył Jezusa. I ostatnie, choć oczywiście nie wszystko, bo to można by dalej. Maryję nazywamy oblubienicą Ducha Świętego, ale Józef jest mężem Ducha Świętego, bo cały czas go słuchał, bo przyjmował jego natchnienia i nauczył się tego, co można by nazwać modlitwą ukrzyżowaną, choć daleko jeszcze było do krzyża Jezusa. Dlaczego ukrzyżowaną? Dlatego, że modlitwa, jaką Józef zanosił do Boga i przez którą wchodził w relację z Bogiem, pozwalała mu przyjmować to, o czym Jezus potem mówił w Ewangelii, że każdego dnia mamy brać swój krzyż, żeby za nim iść i go naśladować. I Józef każdego dnia brał swój krzyż, a tym krzyżem dla Józefa było przyjęcie z woli Boga życia innego, niż on sobie być może wymarzył, spełnionego w zupełnie inny sposób i oddanego Bogu w ofierze. I dlatego też Józef zasłużył na to, że Jezus był mu posłuszny. I to jest niesamowita tajemnica, że Bóg stał się posłuszny człowiekowi i w tym człowieku zobaczył swojego Ojca. Jezus 12-letni mówi do nich w świątyni: czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? I zaraz potem wraca do Nazaretu. i jest im posłuszny. Bo to Józef uczy go, jaki jest ojciec. I to Józef jest ojcem w domu, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu i przez to ten dom staje się świątynią. I w pełnym znaczeniu tego słowa dom Józefa był świątynią, bo żył w nim sam Bóg. I czynienia naszych domów świątyniami też nas uczy święty Józef. Amen.